Dziękuję bardzo za bycie zaproszonym. No i do rzeczy, proszę Państwa. Mam taki stały chwyt przy tych wykładach do Akademii, że zaczynam od porównania, zestawienia dwóch filmów, które nas czekają. Na seansach Akademii Filmu Polskiego to zwykle się sprawdza. One są na ogół dobierane pod takim jakimś kątem, ten sam autor, ten sam gatunek. Tu mniej, także, no ale też ciekawie, można zacząć od radykalnych, zwrócenia uwagi na radykalne różnice. O datach nie mówię, no to jest ten sam okres, ale tutaj każdy rok, to jest wrażliwa dekada, lata 30, prawda, każdy rok tutaj robi różnicę. Także między rokiem 33, rządy prawicy jeszcze, a 37, kiedy z jednej strony tam jest rząd Leona Bluma, Front Ludowy, nowe nadzieje związane z nową sytuacją, ale równocześnie takie narastające przygnębienie, przeczucie przyszłych katastrof, które się sprawdziło, jak wiadomo. Więc to są różne bardzo okresy, a przede wszystkim te zupełnie różne sposoby podejścia do kina. Także trudno będzie o taką sytuację, żeby komukolwiek z Państwa oba te filmy się podobały. Bo Pała ze sprawowania, Zero de Conduite, to jest film no, niszowy, to jest w ogóle dużo powiedziane. Nikt nie jest wtedy do końca, do 1945 roku, poza wąskim gronem radykalnych miłośników, nikt tego filmu nie znał. Nawet nikt o nim nie słyszał. On nie był w ogóle w żadnym rozpowszechnianiu. Został po prostu zakazany przez cenzurę. Był zresztą przewidziany od początku do wąskiego obiegu, takiego kształtującego się wtedy obiegu, powiedzmy, studyjno-festiwalowego. Miał 47 minut, więc był zrealizowany jako film średniometrażowy, choć Vigo, to za chwilę to rozwinę, miał nadzieję, właściwie scenariusz był taki z myślą o pełnometrażowym, takim awangardowym filmie w typie Krwi poety. Cocteau był już? Krew poety była? Była. No, więc wiecie Państwo, o co chodzi. No nie, tak źle nie będzie, ale to jest właśnie taki film dla miłośników, więc film dla tych, którzy lubią takie filmy subwersywne, bardzo autorskie, bardzo osobiste, nie liczące się z konwencjami. Natomiast Karnet balowy, będę się posługiwał tym tytułem, bo, no ale proszę bardzo, i pierwszy bal, to jest po prostu polski tytuł, jak film przed wojną wszedł na ekrany, to dystrybutorzy dbali o takie tytuły bardziej komercyjne, chodliwe, więc jej pierwszy bal to był film dla publiczności. Laureat wszystkich możliwych nagród, w takim plebiscycie stałym tygodnika La Cinématographie Française, zajął pierwsze miejsce, ulubiony film Francuzów za rok 37, więc film dla dużej publiczności, taki absolutnie film, ekstrakt kina klasycznego, wszystko dla dobra widza. No ale tu jest publiczność festiwalowa, nie każdy takie filmy lubi. Więc no, naprawdę już radykalni miłośnicy spośród Państwa będą zadowoleni z obu. Po jednej stronie więc mamy kino niszowe, awangardowe, po drugiej stronie kino dobrze zrobione. No dobrze zrobione to jest mało powiedziane. Najbardziej to jest widoczne w obsadzie. Pała ze sprawowania to jest film grany przez amatorów. Jest tam kilku zawodowców, Jean d'Astaire w roli nauczyciela, Karzeł Delfin, który występował w takich teatrzykach Liliputów w latach 30. w roli dyrektora zakładu tego pedagogicznego. No i poza tym amatorzy zupełnie, nie udający, że umieją grać. A po drugiej stronie no, kwiat aktorstwa francuskiego tego okresu, film zrobiony właściwie z myślą o aktorach. Poruszę ten temat, kiedy już będę bardziej szczegółowo mówił o tym drugim filmie. No i te filmy są jakby na obrzeżach takich nurtów, zjawisk syntetyzujących mody i trendy kultury lat 30. Pałac ze sprawowania często umieszcza się jakoś na obrzeżach surrealizmu, chociaż Jean Vigo bezpośrednio nie należał do grupy surrealistów. On właściwie był takim wiecznym debiutantem, nie zdążył w swoim krótkim życiu zaistnieć w sztuce, ale jeśli do kogoś mu było blisko, to pewnie do Buñuela, do psa andaluzyjskiego. To jest gdzieś pokrewny krąg Pały ze sprawowania. Tu zwrócę Państwu za chwilę uwagę na pewne sceny, pewne rozwiązania, które sprawiają, które świadczą o tym pokrewieństwie Vigo z surrealistami. Natomiast jej pierwszy bal często się wymienia. No jak się mówi o kilku, to nie, ale jak już wymienia się kilkanaście typowych przykładów tak zwanego realizmu poetyckiego, czy też czarnego realizmu, czy też Pierre Billard w niedawno wydanej historii filmu francuskiego proponuje taki termin, może najlepszy, populizm tragiczny, no, określenie tego prądu. Więc na pewno Duvivierowi w ogóle tego realizmu poetyckiego jest blisko. Tutaj dowiaduję się od pani doktor, że na początku przyszłego semestru będziecie Państwo mieli seans poświęcony temu nurtowi. Prawdopodobnie ukochanemu nurtowi miłośników kina przed samym wybuchem II wojny światowej, tych późnych lat 30. No to ówczesne filmy, przede wszystkim Marcela Carné czy Renoira są temu najbliższe. Ale z takich trzech wyznaczników, zwykle takich się, prawda, szuka się takich cech najbardziej specyficznych nurtów filmowych, to dla właśnie populizmu tragicznego to jest tak, przede wszystkim życie zwykłych ludzi, właśnie nie bohaterów historycznych, co też, czym kino także często się zajmowało w latach 30. królami, królowymi, spiskami z historii i tak dalej, tylko życiem zwykłych ludzi, to po pierwsze. Po drugie, taki tragiczny nastrój, dołujący klimat, przeczucie końca rychłego i tu na pewno jej pierwszy bal jest idealnym przykładem. I po trzecie, takie ludowy gust, proletariatcy bohaterowie. W gruncie rzeczy z tych trzech tylko ten tragizm tak naprawdę do jej pierwszego balu pasuje i zapewne nazwisko reżysera, bo Duvivier, jego kilka wcześniejszych filmów, zwłaszcza te z połowy lat 30. z Jeanem Gabin, on mnóstwo robił. W ciągu lat 30. 23 pełnometrażowe filmy, więc tempo dzisiaj niewyobrażalne zupełnie, 2,5 filmu rocznie, prawda? A to są filmy takie porządnie wypracowane, z dużą obsadą, prawda? Więc on bardzo sprawny reżyser. Więc filmy z Gabinem, Pepe Lemoko, czy Wielka Wygrana, polski tytuł z 35, z 31, z 36, drugi, to są takie klasyczne przykłady Duviviera. Więc tak można powiedzieć na wstępie. No i dodać jeden punkt z filmografii, który niewątpliwie te filmy łączy, żeby spuentować ten pierwszy mój akapit, to znaczy Maurice Jobert. Jest kompozytorem muzyki do obu filmów. To jest dla tych z Państwa, którzy interesują się muzyką filmową, dobra wiadomość, bo to jest być może najwybitniejszy kompozytor muzyki filmowej lat 30. Ktoś, Iwona Sowińska, napisała w swoim haśle dla naszej encyklopedii, że on dla muzyki filmowej lat 30. był kimś takim jak Georges Delery dla muzyki okresu nowofalowego. Tworzył takie najsłynniejsze, najbardziej identyfikowane z tym nurtem melodie. On zresztą mieszkał w Nicei przez całe lata 30. Mieszkańcem Nicei był też Jean Vigo, więc to było naturalne, że nawet dla filmu debiutanta tak wybitny kompozytor filmowy stworzył muzykę. A dla jej pierwszego balu swoją najsłynniejszą melodię, taka jedną z najpopularniejszych melodii filmowych drugiej połowy lat 30. La Valse Grise, Szary Walc. To jest motyw przewodni tego filmu. Bardzo dużo w tym jej pierwszym balu, co tytuł już sugeruje, jest tej muzyki Roberta. On zresztą szybko zginął w 40 roku w wyniku działań wojennych. To jest ta nieszczęśliwa epoka, kiedy czołowi twórcy mieli przed sobą nieraz bardzo krótki okres życia. To dotyczy także niektórych wykonawców głównych ról w tym drugim filmie. Tyle wstępu. No to o obu filmach. Skoro już okazało się, że tych punktów wspólnych jest niewiele, raczej można te filmy sobie przeciwstawiać ze względu na adres odbiorczy, no to wypada po prostu każdemu z nich trochę czasu poświęcić, zaczynając od Jeana Vigo. No to jest fantastyczna postać kina dla przyszłych nowofalowców, którzy mniej więcej wtedy przychodzili na świat, kiedy Vigo realizował swój film na przełomie 1932-1933 roku. To są roczniki filmowców nowej fali, prawda? Godarda, Truffaut, Mala i tak dalej. To dla nich to był prawdziwy prekursor. On pierwszy reprezentował ten typ kina, który nowofalowcom wydawał się idealny. No i od razu można tu powiedzieć, i to z całą pewnością, bez żadnego naciągania, że właśnie Pała ze sprawowania jest dla Francuzów pierwszym tak zwanym filmem kultowym. Wszystkie cechy kultowości, to znaczy, no bo żeby był film kultowy, to dwie rzeczy tak naprawdę są potrzebne. To nie może być Obywatel Kane, prawda? To nie może być film uznany powszechnie, tylko właśnie film nieznany, niedoceniany, wydobywany z jakichś lochów filmotecznych. A po drugie, z odbiorem tego filmu są związane jakieś specjalne okoliczności. Że przychodzi specjalna publiczność i głośno mówi dialogi, że jest klub miłośników tego filmu. Wszystko to są cechy Pały ze sprawowania. To rzeczywiście był pierwszy film, który jak wszedł na ekrany pod koniec 1945 roku, czyli 12 lat po wyprodukowaniu, był pierwszy raz poza jednym seansem, o czym za chwilę w Brukseli, był pierwszy raz pokazany publicznie, to miał te cechy filmu kultowego. No i sam Vigo miał wszystkie cechy takiego pierwszego w historii kina poety przeklętego, prawda? Poet maudit, kogoś, kto zupełnie był niedoceniony za życia, wcześniej umarł, jego daty to jest 1905, data urodzin, 1934, data śmierci. W sumie wszystko, co wyprodukował, to jest 200 minut. Cztery filmy, dwa krótkometrażowe, A propos Nicei i Taris, Król Wody, właśnie Pała ze sprawowania, 47 minut, krótki metraż i za chwilę jeszcze jedyny jego film pełnometrażowy, który zdążył wejść na ekrany, ale już nie za życia. Vigo, on zmarł w październiku 1934, a potem na początku listopada była premiera okaleczonej i tak wersji Atalanta, to był jego. Także te pokazy monograficzne to były pokazy trzygodzinne, 3 godziny 20 minut, prawda? Cała twórczość Vigo. I w dodatku miał te cechy autora filmowego, które sami nowofalowcy potem reprezentowali, to znaczy nie miał wykształcenia filmowego, był miłośnikiem, kinofilem, stworzył w Nicei klub filmowy. Takie kluby już powstawały właśnie na początku lat 30. powoli we Francji, chociaż dopiero po wojnie przyjdzie ich czas. Ruch klubów filmowych. Stworzył klub przyjaciół kina, Club des Amis de Cinéma. W Nicei, marzył o tym, żeby na pokazie otwarcia w 30 roku, na pokaz otwarcia ściągnąć Psa andaluzyjskiego, wydawało mu się to, i zaprosić Buñuela, to wydawało mu się idealne, nie udało mu się. I tak Germaine Dillac, która była przewodniczącą tej Federacji Klubów Filmowych, autorka Uśmiechniętej Pani BD, przyjechała na to otwarcie, ale no właściwie lepiej, bo pokazał A propos Nisei, czyli pokazał swój film. Także gdyby nie było tak idealnego prokursora dla tej koncepcji kina, którą mieli w latach 50., 60. neofalowcy, to trzeba by go wymyślić. Vigo był tutaj idealny. Bardzo wcześnie, znaczy no wcześnie, wcześniej, rok po śmierci, już w 35 roku powstała nagroda jego imienia, przez wiele lat przyznawana. Już nie, od kilku lat nie, jakoś się opuścili w tym. Może wznowią, tak jak nagrodę Cybulskiego, znowu było kino po kilku latach, może wznowią. To była taka nagroda bardzo ceniona dla filmu wywrotowego właśnie. Oficjalnie w formule jest, że dla filmu odważnego, choć niekoniecznie poprawnego. Tak. No a potem w 1957 roku hiszpański historyk kina opublikował biografię, wydał biografię Vigo, która była bardzo popularna. No i te wiadomości o jego życiu przechodziły tak do kolejnych pokoleń miłośników kina. U nas w 1959 roku Bolesław Michałek, najbardziej wtedy wpływowy krytyk, wydał drugą swoją książkę zatytułowaną Trzy portrety, i tam były trzy właśnie takie szkice biograficzne o autorach filmowych. Wtedy wprowadzano to pojęcie autora filmowego za nową falą, jak mówię, i to był bohaterem pierwszego z nich był właśnie Vigo, drugiego Marcel Carné, trzeciego Fellini, czyli no, wtedy jeszcze przed Słodkim życiem, prawda, po Nocach Kabili. Więc mnożę tutaj te przykłady takiej legendy biograficznej, która idzie za filmowcem i która wzmacnia odbiór. No więc śladem tego też ja tutaj w następnych dwóch akapitach tę barwną, no i tragicznie przedwcześnie skończoną biografię Jeana Vigo państwu przedstawię. Zaczyna się od postaci ojca, który nazywał się Eugène de Vigo, ale używał pseudonimu Almereida, bo on był tak związany z hiszpańskim obszarem językowym, co jest anagramem powiedzenia Il y a la merde, czyli no jest gówno po prostu, co niech to słowo padnie, bo ono jest kluczowym w dialogu w Pale zesprawowania, takim najbardziej buntowniczym. Nie przypadkiem, prawda, no bo to już od pseudonimu ojca, który był anarchistą. Większość czasu spędzał na rozmaitych akcjach anarchistycznych, podrzucaniu bomb i tak dalej, i w więzieniu. Potem Vigo został więc poczęty i urodził się w jednym z krótkich okresów, kiedy nie był w więzieniu, ojciec. Zginął w 17 roku, czyli Vigo miał 12 lat, został zamordowany w celi więziennej. W bardzo tajemniczych okolicznościach, prawdopodobnie była to zemsta policji. Opowiadam o tym także dlatego, że Vigo bardzo kochał ojca i potem nawet jako młody człowiek, prawda, no, nie, do końca życia był młody, zaangażował się w jego rehabilitację. Pisał o nim, był pod jego wpływem, więc ten anarchizm filmu jest bardzo osobisty i jego własny. Wcześniej też zachorował na gruźlicę, więc to właśnie komplet takich faktów biograficznych z życia poety przeklętego. W 26 roku, czyli miał 21 lat, w sanatorium Font-Romé w Alpach, w takim właśnie skutecznym wydawało się sanatorium dla gruźlików, poznał kobietę swojego życia. To jest ciekawy kontekst polski, bo była to Elżbieta Łozińska, córka magnata bawełnianego z Łodzi, Herszla Łozińskiego, która więc była bogata z domu, dzięki temu posłali ją też na leczenie sanatoryjne właśnie tam do Francji, w Alpy. I miała jedyną siostrę, którą była Eugenia Łozińska, wkrótce matka Marcela Łozińskiego. Więc nasz Marcel Łoziński jest po prostu bratankiem, był spowinowacony blisko z Jeanem Vigo. Matka zresztą wychowywała go trochę w kulcie tego już od dawna nieżyjącego wuja i trochę wybór zawodu i to właśnie dokumentu takiego subwersywnego dla Marcela Łozińskiego był trochę pod wpływem tych korzeni rodzinnych. Jest to jedyny polski filmowiec o takich właśnie korzeniach i to francuskich. Dla Vigo miało to jeszcze takie znaczenie, że no dostał pieniądze od teścia w prezencie ślubnym. Oni się pobrali w 1929 roku. Zresztą ich córka urodzona w 1931, Lise Vigo, do dziś żyje, działa, jest krytyczką. Znam ją, bo kilka razy była członkinią jury na krakowskim festiwalu filmowym i nawet jak przedwczoraj, przed tym wykładem przypomniałem sobie pałę ze sprawowania, to wyjąłem ją z takiego kofre, z takiego pakietu, który dostałem od niej w prezencie. Ona dba o pamięć ojca i właśnie znakomite wydanie, monograficzne filmy na cyfrowym nowym wydaniu z książeczką. Zostały wydane przed kilku laty. Ona to do nas przywiozła, jak była kilka lat temu właśnie w jury krakowskiego festiwalu. No, ale te pieniądze, które dostał od teścia, wystarczyły na kamerę i na realizację pierwszego filmu, też zresztą bardzo buntowniczego, takiego eseju filmowego, który, jak powiadam, on pokazał go publiczności w Nicei na inaugurację swojego klubu i było to niesamowite, bo film był poświęcony Nicei i był takim pamfletem na to wspaniałe francuskie uzdrowisko, na zwyczaje bogatej, burżuazyjnej publiczności, która tam przyjeżdżała na wakacje. Vigo wygłosił jako wstęp takie buńczuczne przemówienie w stronę kina społecznego, wyrażające jego ideę kina społecznego. No ale już, no i ważny jeszcze punkt, autorem zdjęć jest Boris Kaufman. Trzech zresztą tych ważnych filmów Vigo i A propos Nicei, o którym mówię, i naszego dzisiejszego Pałacu Sprawowania, i także Atalanty. To był młodszy brat Zigi Wiertowa, który naprawdę nazywał się Dawid Kaufman, potem zmienił imię na Denis Kaufman, a w końcu przyjął ten pseudonim Dziga Wiertow. Od niedawna wtedy przyjechał ze Związku Radzieckiego, był we Francji i zawsze był związany z takimi wywrotowymi filmowcami. Wrócił potem, wyłonił się w Stanach Zjednoczonych w latach 50. Dostał Oscara za zdjęcia do filmu Na nabrzeżach Eli Kazana. No ale na razie jest we Francji właśnie bliskim przyjacielem i autorem zdjęć filmów Vigo. Tych pieniędzy starczyło na debiut. I on potem szukał możliwości, no bo on pracował w Nicei, w studio Victorin, był asystentem operatora, ale nie miał do tego specjalnie ręki. On był urodzony do poezji kina, był urodzony jako autor filmowy. Szukał możliwości debiutu i w 1932 roku poznał w Paryżu takiego producenta Jacques'a Nineza przez znajomości. No, było jedno towarzystwo, on się przyjaźnił z Jeanem Paulewe, wspominałem już o jego znajomości z Germain Dillac, więc trochę no, przez takie wzajemne rekomendacje ułatwiano wtedy taki debiut, jak zawsze. I on zaproponował temu Nunezowi swój autorski scenariusz, takiego właśnie autobiograficznego filmu osobistego. To była Pała ze sprawowania. Pierwotny tytuł zresztą można przetłumaczyć jako Lenie czy Leniuchy. W ostatniej chwili on wymyślił ten tytuł, który jest lepszy, bo taki bardziej bardziej wywrotowy właśnie. Legendarna jest i wszyscy ci biografowie podkreślają niezwykłe okoliczności powstania tego debiutu. Producent nastawał na to, żeby to był film średniometrażowy, choć Viggo marzył, żeby doprowadzić no chociaż do tej godziny 10, żeby razem z jakimś dodatkiem można to, mógł on być podstawą normalnego seansu filmowego, ale no w końcu 47-minutowy film z tego powstał i zostawiono mu kilka dni w studiu między, w czasie przerwy świątecznej, między Bożym Narodzeniem a Sylwestrem 32 roku, kiedy było zimno, rzeczywiście na zdjęciach z planu widać, że wszyscy ci mężczyźni, Kaufman, Viggo, są w płaszczach, w kapeluszach. No tylko ci chłopcy biedni, no ale chłopcy, no to co tam, to przeżyją zawsze. Chłopcy w tych strojach, jak zobaczycie, duża scena jest w sypialni, w internacie. A więc to w dodatku Viggo miał 40 stopni gorączki, on jednak już był bardzo chory, to jest niecałe 2 lata przed jego śmiercią, ta gruźlica słabo się leczyła, ciągle zapadał na jakieś jej formy przejściowe, więc no ale to sprzyjało takiej halucynacyjno-ekstatycznej tonacji tego filmu. On jest w takim uniesieniu chorobliwym zrobiony, jak gdyby. I widać to, nierówny jest to scenariusz, to zobaczycie Państwo. No właściwie pierwsze 15 minut to wygląda na taki troszkę nieudolny, taki typowy film chłopięcy, prawda? Chłopcy przyjeżdżają na wakacje, duża scena w pociągu, takie nieudolnie zrealizowane kino tradycyjne, a potem to nabiera charakteru takiego szalonego właśnie filmu buntowniczego. No tym niemniej on został po prostu zakazany przez cenzurę. Przyjechali cenzorzy i szlaban położyli. Dzięki tym znajomościom w klubach filmowych on zdołał, co go podniosło na duchu i może przedłużyło mu życie trochę o parę miesięcy, zdołał doprowadzić takiego pokazu w Brukseli, w kręgu też zamkniętego, w kręgu miłośników, gdzie przyszło dużo ludzi, gdzie to był właściwie jedyny ciepło przyjęty pokaz. No bo tak, no to było tych parę pokazów dla cenzorów, jakiś pokaz dla przyjaciół i tyle. Mógł szokować ten film. Tam w Brukseli był entuzjastycznie przyjęty i miał parę dobrych recenzji. A potem wrócił pod koniec 1945 roku. Nigdy nie wszedł do normalnego rozpowszechniania. On był zawsze pokazywany no właśnie tak przy jakichś okazjach festiwalowych, razem z tym następnym filmem, jedynym normalnym jego filmem kinowym, do którego ten sam Jobert nakręcił już taką dużą melodię, zastąpioną w końcu, Atalanta. Z tym samym aktorem, który tu gra nauczyciela, Jeanem d'Asté, on tam gra główną rolę, tam Michel Simon, więc wielki, bardzo, bardzo słynny aktor. No i to mogło zapowiadać jakiś zwrot w życiu Viggo, początek normalnej kariery filmowca, no ale przedwczesna śmierć w październiku 1934 roku to uniemożliwiła. Zresztą jego żona, która no, po śmierci dochowała mu wierności w tym sensie, że walczyła o jego dobre imię, przypominała, tam pilnowała rozpowszechniania Atalanty, no, ale spoczęła w tym samym grobie, co on w 1939 roku. Także ta Lys była sierotą wychowywaną przez rodzinę. Więc mamy typową właśnie pierwszą taką w kinie, aż tak wyjątkową biografię poety przeklętego, czego pamięć towarzyszyła wszystkim seansom. No i jeszcze na parę rzeczy w filmie zwrócę Państwa uwagę. Mówiłem o tych związkach z surrealizmem. No na pewno ta scena, ten antykościelny taki słabo skrywany charakter. Zobaczmy, że ta scena centralna, w której typowa bitwa na poduszki chłopców w sypialni w internacie przekształca się w taką parodię uroczystości religijnej, procesji. Tam jest taka nieśmiała aluzja do ukrzyżowania Chrystusa, co zresztą krzyżowany jest nauczyciel, czy ten taki pedagog, wychowawca, który śpi z nimi w tej sypialni, ta zdumiewająca postać dyrektora autorytetu pedagogicznego, który jest takim głupkiem, mówi jakieś głupstwa i karłem. No, to przypomina taką, jest w tym coś z ducha surrealistów, zabawa strażaków, także kult kina. Zwróćcie Państwo uwagę, to jest oczywiście świadome, że w tej scenie przerwy w czasie lekcji ten ulubiony nauczyciel, jedyny, który przedstawiony jest sympatią, grany przez Jeana d'Asté, parodiuje Chaplina, czym stara się zaskarbić sobie sympatię uczniów. No to jest bardzo nowofalowe. Truffaut, który jest autorem pierwszego takiego eseju monograficznego o Vigo, opublikowanego nawet przed tą książką biograficzną hiszpańską, o której mówiłem, zwraca uwagę, że sama konstrukcja filmu jest nawiązaniem do kina niemego, napisy, prawda, pomiędzy tymi aktami, poszczególnymi częściami filmu. Właściwie te dialogi to jest 1933 rok, więc kino francuskie jest już normalnie dźwiękowe. Te dialogi są, boję się, że na tej kopii, którą tutaj mamy, to wyjdzie jeszcze wyraźniej niż na tej odrestaurowanej, na której ja oglądałem ostatnio pałę zespołowania. No tam niewiele słychać po prostu. W tym jednym z bonusów dołączonych do płyty oni pokazują, jak odrestaurowali dźwięk, ale no, to są takie... Tam nic ważnego nie ma, to są takie elementarne teksty, może tylko tych parę buntowniczych wypowiedzi głównego bohatera i zbuntowanych uczniów docierają wyraźniej. No wreszcie powiedzmy i to na koniec tej części, że pała zespołowania jest taką matrycą filmów o szkole, filmów o dzieciństwie. Wszyscy, którzy potem nawiązywali, realizowali podobne sceny, nawiązywali do niej bezpośrednio. W pierwszym rzędzie oczywiście François Truffaut w swoim debiucie 400 batów. Jest tam jednoznaczne nawiązanie, scena, w której nauczyciel wyprowadza na lekcje gimnastyki uczniów na ulicę i oni stopniowo za nim uciekają to w lewo, to w prawo, jest cytatem z tego filmu, a jeden z miłośników wielkich Vigo, Lindsay Anderson, w swoim jednym z najsłynniejszych filmów, If, jeżeli, takim buntowniczym filmie z 1968 roku, który dostał wtedy Złotą Palmę w Cannes, też w finale nawiązał z kolei do finału pały zespołowania. Tutaj oni wychodzą na dach i z dachu zaczynają rewolucję. To oczywiście umowne, ale ten nauczyciel z dołu ich pozdrawia, a oni zaczynają, idą w jakąś nieznaną przyszłość z bronią. No pewnie niczym się to konkretnym nie skończy, ale to jest manifest. To jest manifest buntu młodego człowieka, który mówi do nas tekstem tych swoich uczniów, swoich bohaterów. No więc mam nadzieję, że nawiążę z Państwem ten Vigo, niemal wasz rówieśnik sprzed kilkudziesięciu lat, kontakt. Bardziej się boję od Viviera, no ale o niego się nie ma co martwić. On sobie świetnie w życiu dawał radę, zrobił 60 kilka filmów. Wprawdzie to jest pod wszystkimi możliwymi względami odwrotność Vigo. Vigo był kochany przez krytykę od początku, natomiast nieznany w ogóle publiczności. Vivier był odwrotnie, był bardzo ceniony przez publiczność, tworzył filmy dla dużej widowni, natomiast mniej ceniony był przez krytykę, choć jurorzy owszem. Dla zachęty powiem Państwu, że na pierwszym międzynarodowym festiwalu filmowym w Wenecji, jak wiadomo, powstał w 1935, w 1937 od roku były już oficjalne nagrody i były dwie Grand Prix równorzędne, prawda? Dla najlepszego filmu włoskiego, to był Puchar Volpiego, i dla najlepszego filmu zagranicznego, to był Puchar Mussoliniego. I w 1937 roku bardzo silna konkurencja, no to był jedyny taki porządny międzynarodowy festiwal na świecie, no ale właściwie było dwóch poważnych kontrkandydatów, dwóch poważnych rywali do tej nagrody. Towarzysze broni, Grand Division Renoira, dzisiaj arcydzieło uznawane za jeden z kilku największych filmów w dziejach kina, i jej pierwszy bal. No i z dzisiejszego punktu widzenia wydawało się oczywiste, że towarzysze broni, ale Puchar Mussoliniego w 1937 dostał jej pierwszy bal. To był film, który no, idealnie odpowiadał na zapotrzebowanie publiczności, na, używając takiego określenia z zakresu poetyki odbioru, ten film najlepiej wypełnia horyzont oczekiwań widowni tej właśnie 37. No, jak na ówczesną poetykę, jak na ówczesne konwencje, to trudno było lepiej. To był taki film, najlepiej te oczekiwania wyrażający. I są takie dwie podstawowe tutaj możliwości odbioru tego filmu. No jeszcze na koniec podpowiem Państwu trzecią, taką socjologiczną, którą z pewnym nawet rozbawieniem przeczytałem potem w jednej z książek. Ale te dwie podstawowe to tak. No pierwsze to jest ten klimat populizmu tragicznego. Najwidoczniej widownia ówczesna, co łatwo wytłumaczyć, potrzebowała takich filmów dołujących, takich filmów mówiących, że nic nie ma sensu, że wszystko jest straszne, że los idzie w najgorszym z możliwych kierunków, no, żeby może, jak to miało jakiś artystyczny poziom, to można było liczyć na zasadzie katarzys, prawda, odbije się od tych nastrojów i widzowie wyjdą z przekonaniem, że w życiu prawdziwym może będzie lepiej. Więc ten nastrój tragiczny schyłku lat 30. ten film idealnie wyraża, ale w konwencjach kina popularnego. Melodramat, film gangsterski, komedia bulwarowa i tak dalej. Wszystko tu Państwo macie. I temu służy to drugie. To znaczy, właściwie ten film jest tak jak Pałac Zespołowania jest wzorcowym, tym archetypowym filmem kultowym. Filmem dla tej wywrotowej publiczności z klubów, tak jej pierwszy bal jest pierwszym takim filmem, który, to jest niezręczne określenie, ale nie ma lepszego, Francuzi mówią film a sketch, film ze sketchów, film nowelowy, ale składający się z realizacji różnych konwencji gatunkowych, tyle ile nowel, tyle konwencji gatunkowych, szybko je zaraz wymienię przez aktorów grających główną rolę w tych kolejnych nowelach i równocześnie to jest film dla aktorów. To jest film dający możliwość popisu aktorów, którzy wtedy najbardziej, których oglądania publiczność najbardziej wtedy oczekiwała. Z całej plejady gwiazd francuskiego kina połowy lat 30. nie ma tu dwóch. Dziwne, że nie ma Jeana Gabin. On coś był zajęty przy innym filmie i dlatego nie no pewnie po prostu grał, krótko mówiąc, w Ludziach za mgłą, prawda, Carnet, i nie mógł tego połączyć, mimo że Duvivier był takim jego odkrywcą. Marie Chapdelaine z 1934 roku to jest pierwsza główna rola dla Gabina. Więc nie ma Gabena, kogoś jeszcze. A poza tym są tu ci ukochani francuscy aktorzy lat 30., którzy są, uwaga, aktorami teatralnymi. O ile kino amerykańskie lansowało zawsze, no, ta druga połowa lat 30., okres, o którym mówimy, to jest już okres zdecydowanej światowej dominacji kina hollywoodzkiego, kina amerykańskiego, które zagospodarowywało większość seansów filmowych na świecie i narzucało sposób bycia ludzi przez propozycje tych wielkich gwiazd i gwiazdorów swoich filmów. O tyle kino francuskie walczyło o taką swoją dominację we Francji skutecznie. To jeszcze taki nawias otworzę na dwa zdania ten tygodnik Cinematographie Française, o którym mówiłem, stale wtedy dbał o takie box office'y. I w dziesiątkach box office'ów w okresie, tym, o którym tu mówimy, 35, 36, 37, 38, to co roku było tak, że pierwsza dziesiątka najchętniej oglądanych filmów w ogóle na ekranach w danym roku we Francji, to był zwykle jeden film amerykański wchodził, a dziewięć to były filmy francuskie. Publiczność chciała oglądać filmy francuskie i ich domeną byli w znacznym stopniu aktorzy. I to byli aktorzy teatralni. Dzięki wprowadzeniu dźwięku, właśnie dźwięk otworzył jakby tę możliwość bardzo lansowaną przez bardzo wtedy popularnych Marcela Pagnola, Sasze Guitry'ego, którzy byli reżyserami teatralnymi, także dramaturgami i zaczęli lansować to określenie Pagnola, prawda, teatr w szpulach, jakby filmowe wersje teatru. U Du Viviera na szczęście nie jest tak, to jest reżyser z wielkim wyczuciem kina, filmowych środków wyrazu. Tym niemniej w tym filmie widać wyraźnie, jak kino otwierało się na aktorów teatralnych. I z tego punktu widzenia konstrukcja filmu służy odpowiedzi na potrzeby publiczności. Ona jest taka, ja nie mówię, że ona jest całkowicie pozbawiona sensu, ta konstrukcja, no bo jest tu rama, zobaczycie Państwo, niczego nie zdradzę, to jest pierwsze 5 minut filmu, bohaterka po śmierci męża, coś musi zrobić ze swoim życiem, no i znajduje przypadkiem karnet balowy, to jest wzięte, to badacze gdzieś znaleźli, była taka powieść Jeana Giraudoux z roku 24, więc tam kilkanaście lat wcześniejsza, Juliette w świecie mężczyzn. Ale to była powieść, on stamtąd to wziął. Bohaterka znajduje karnet balowy z jakiegoś swojego balu z młodości i jedzie w podróż szlakiem tych ówczesnych narzeczonych przyjaciół, chłopców, którzy wpisywali się jej do tego karnetu balowego. To jest właśnie pomysł konstrukcyjny tego filmu. Poza tym wszystko jest pomysłem Du Viviera, który przy pomocy swoich scenarzystów, tam jest ich czterech bodaj, i autora dialogów Henri Johnsona, to rozpisał na sceny i kwestie. No ale to jest tylko ta sytuacja ramowa i właściwie mamy 7 nowel. Bo 7 spotkań z tymi, no i tam 8 ślad noweli. Już zakończenia nie będę Państwu zdradzał. Choć przecież im więcej wiemy, tym łatwiej, lepiej się potem dostrzega te środki wyrazu. Ale lepiej oczywiście trochę mieć też emocji przy oglądaniu filmu. Więc to jest właściwie 7 nowel, z których każda jest zrobiona po to, żeby raz dać możliwość użycia innej konwencji filmowej, innej tonacji, a dwa, dać popis temu aktorowi wielkiemu, który występuje w głównej roli. Więc mamy 5 takich wejść, sekwencji tragicznych po kolei. W pierwszej jest Françoise Rosay, no bo zobaczycie Państwo, tam akurat nie ma mężczyzny, jest jego matka, grana przez Françoise Rosay, wielka tragiczka teatru francuskiego, a także i kina, żona Jacques'a Federa, 2 lata wcześniej znana z głównej roli w filmie Federa właśnie Zwyciężyły kobiety, Jarmark heroiczny, tytuł oryginalny, wielka dama kina francuskiego, więc mamy okazję w konwencji, ja wiem, melodramatu macierzyńskiego, przyglądania się jej kreacji. Po drugie, tu zwróćcie Państwo uwagę, Louis Jouvet, no chyba najsłynniejszy w tych latach aktor teatralny i filmowy we Francji, no jest już tu, już dobiega 60, późno zaczynał, był aptekarzem z zawodu i późno wchodził w ten zawód, ale no był absolutnie mistrzem, zresztą 2 lata później w filmie U schyłku dnia stworzył też główną rolę, też w filmie Du Viviera. On tu gra takiego, on taki władczy, gra władczych mężczyzn, tutaj dawnego adwokata, który zostaje gangsterem. Więc ta druga nowela z kolei realizuje konwencję filmu gangsterskiego. Trzecia, Ari Bor, wielki aktor teatralny, od takich ról szekspirowskich, taki aktor-aktor. Tu już koło 60. Dwa lata po wielkiej, słynnej bardzo kreacji Jeana Valjeana w Nędznikach filmowych, niedawno wznowionych we Francji. W zeszłym tygodniu widziałem, jak kolejka stoi pod tą, po bilety do tej odrestaurowanej wersji Nędzników z Ari Borem. Także to też aktor, który, na którego publiczność czeka. To jest z kolei taki melodramat o życiu artysty. To jest trzeci. Potem mamy Pierre-Henri Wilm, alpinista, nawiązanie do konwencji filmu górskiego. No to mniej może jest wybitny aktor i ważna postać, ale czekamy na nowelę szóstą, w której uchodzącą za najlepszą w tym filmie. Tu specjalnie zwracam Państwa uwagę, gdyby ktoś z Państwa nie lubił takiego filmu, Pies Bienfait, filmu dobrze zrobionego i się nie cierpliwił, to radzę jednak poczekać, mimo że film trwa 2 godziny 9 minut. Ale po pierwsze, ta kopia pewnie jest taka, że tam mniej niż 2 godziny z tego zostało, a po drugie, ta szósta nowela jest rzeczywiście fantastyczna. Najbardziej taka tragiczna, dołująca, najbardziej w duchu populizmu tragicznego, czy też czarnego realizmu poetyckiego. Tutaj Pierre Blanchard gra lekarza w trudnej sytuacji życiowej, alkoholika, i Filip Agostini tak zrobił te zdjęcia, że cały czas one są pod kątem, kamera jest przekrzywiona. Jakby przyjmujemy punkt widzenia tego bohatera, który mówi o swoim życiu, co do którego nie ma już właściwie jakichś wielkich złudzeń, i punkt widzenia kamery odpowiada temu jego punktowi widzenia. No ale opuszczamy też dwie nowele komediowe. Bohaterem pierwszej z nich jest Remy, Raimu się pisze. Bardzo sławny aktor też teatralny, z Toulonu. Nawet tutaj akcja się dzieje w Toulonie, jak gdyby w hołdzie dla Remy, który był na pewno jednym z najsłynniejszych aktorów francuskich, najchętniej oglądanych tego czasu. On z kolei do każdego repertuaru komediowego, dramatycznego, szekspirowskiego, molierowskiego, bulwarowego, co tylko się chce. Tu jest właśnie w takiej komedii bulwarowej trochę, gra mało miasteczkowego mera w zabawnej scenie przygotowań do ślubu i wesela, na które przypadkiem trafia główna bohaterka, no bo ona tam jedzie wszędzie, ale też jest tam taka dramatyczna scena, która pokazuje całą sekwencję w innym świetle. I wreszcie na koniec Fernandel, ulubieniec już wtedy ekranów francuskich, odkryty przez Pagnola, aktor właśnie takich teatrzyków bulwarowych, który pod koniec lat 30. zdobył pierwszeństwo wśród komików francuskich. No i Duvivier do niego wróci kilkanaście lat później, na początku lat 50. właśnie z Fernandelem i Gino Cervi. To Duvivier otworzył ten słynny cykl Mały światek Don Camillo, później Powrót Don Camillo, później następnych już mu się nie chciało robić, oddał to innym reżyserom, ale Fernandel grał w tych filmach do końca. O ile więc, no nie wspomniałem, że Ari Bor zginął w czasie wojny. Był torturowany przez hitlerowców, wypuszczony w marnym stanie kilka dni po wyjściu z więzienia w 1944 roku, zmarł. Także tu jest kilka tragicznych, kilku z tych aktorów czekają tragiczne losy. Jeszcze wspomnę o czymś, że w ostatniej scenie, no wszystkie oczywiście nie będę dopowiadał, ale pojawia się chłopak, nastolatek, w miejsce postaci, której szuka, na końcu w tym karnecie balowym spotyka syna. I w roli syna występuje Robert Linen. To jest ciekawa postać, bo to jest pierwszy w kinie francuskim taki słynny wykonawca dziecięcy, Udi Viviera, z Harry Borem, który gra tutaj księdza, w filmie Rudzielec, Poil de Carotte. On zagrał chłopca, nastolatka, taka tragiczna historia, osamotnionego, próbuje myśli o samobójstwie w ostatniej chwili, odratowany z tego zamachu samobójczego i ojciec zmienia się pod wpływem tego szoku, tej traumy, zaczyna być wreszcie dla niego dobrym ojcem. On był takim, stał się ulubieńcem publiczności francuskiej na krótko i tu powraca u Di Viviera w tej krótkiej, takiej parominutowej sekwencji. Dopowiem Państwu, że on no, jeszcze krócej żył od Vigo, w 1944 działał w ruchu oporu, w 1944 roku został rozstrzelany przez Niemców. Także te biografie potem tak często tragicznie wyglądały. I skoro już o tym wspominam, to powiem jeszcze na koniec o tym nieoczekiwanym odczytaniu, no właśnie pora, nieoczekiwanym odczytaniu, które przeczytałem niedawno w takiej książce François Garsona, to się nazywa Od Bluma do Petena. Czyli takie analiza kina francuskiego lat 36 do 44 pod kątem reprezentacji obrazu społeczeństwa w tych filmach. I ze zdziwieniem przeczytałem, że właśnie karnet balowy, jej pierwszy bal, z początku tego okresu, no bo to jest 37 rok, to jest rok po dojściu lewicy do władzy, rok rządów Bluma, został tam potraktowany przez autora jako pierwszy film pronatalistyczny, czyli jakby no, zachęcający Francuzów do płodzenia dzieci, otwierający te fale, nieoczekiwane odczytanie, że ten gest ramowy głównej bohaterki, granej przez Marie Bell, wszystkich wymieniłem, nie wspomniałem o Marie Bell. No, ale nie jest to Delphine Seyrig. 20 parę lat później ona by pewnie grała główną rolę w tym filmie, wymarzoną dla niej. Marie Bell, ten jej gest, że ach, nie mam dzieci, jestem z pustymi rękami zostaję, spróbujmy zacząć życie od nowa i tak dalej, że ten jej gest jest pierwszym w tym ciągu, w tej serii filmów prowadzącym aż do 1943 roku, już z końcówki epoki marszałka Pétain. Tam jest taki film, on to analizuje, Kawalkada godzin, też z Fernandelem, gdzie już nie jest tak, że bohaterka jedzie szlakiem tych swoich dawnych miłości, no i na zasadzie pocieszenia się, skoro żadnego z tych mężczyzn nie mogłaby zaakceptować, ani żaden z nich nie rysuje się jako możliwość zaczęcia nowego życia, no to przynajmniej dziecko. To już w tych kawalkadach godzin odwrotnie jest od początku taki, tam jest taka rozmowa umownego Pana Boga, czy narratora filmu, który rozmawia z głównym bohaterem i mówi, jak to, nie masz dzieci, to przegrałeś życie, powinieneś był zupełnie inaczej kombinować. Więc nieoczekiwanie można i takie aktualno-historyczne przesłanie w tym filmie znaleźć. No więc życzę, żeby możliwie jak najlepsze były te kopie i żebyście wytrzymali Państwo z satysfakcją do końca 2 godziny 50 minut, niewątpliwie liczącego seansu. Dziękuję.